Rozdział 41. Minęły 3 dni, a Nekaun nie wrócił. Domowi nadal rutynowo polewali Auraję zimną wodą i karmili rozgotowanym ziarnem. Trzęsła się cała po takim myciu i właściwie żałowała, że nie zostawiają jej brudnej. I tak już cierpiała od nieustannego chłodu, ale lodowata woda niemal odbierała jej wszystkie siły. Tęskniła za normalnym jedzeniem, czasami nawet o nim śniła. Kiedy przeglądała umysły jedzących ludzi, wręcz boleśnie pożądała jedzenia. Chciałaby się położyć. Bolały ją ramiona. Zdarzało się, że dostawała skurczów na nogach, choć starała się naciągać mięśnie. Przez większość czasu była tak zmęczona, że kuliła się oparta o kamień. Badanie umysłów na świecie odrywało jej świadomość od zimna, chłodu i bólu. Poprzez innych ludzi widziała, jak wstaje i zachodzi słońce. Czuła szczęście, miłość i zadowolenie. Zaczęła unikać umysłów tych, którzy cierpieli ból lub byli nieszczęśliwi. Myśli ludzi przygotowujących się do wojny nie wydawały się już na tyle ważne, by tracić na nie czas. Jaka to różnica, czy dowiem się, co planują? Nie mogę ich powstrzymać. Nie mogę nawet dosięgnąć białych i przekazać im, czego się dowiedziałam. Danin mi nie ufa, a Chaja ją ocalił. Lecz w głębi umysłu rodziły się pytania. Jeśli Chaja może udawać innego boga, to czy inni też to potrafią? Czy pentadriańscy bogowie mogliby udawać cyrkliańskich? Pewnie dlatego podał jej hasło cień. Wspomnienie wizyty Chai zbyt mocno kojarzyło się z tym, co chciał jej zrobić Nekaun, więc kierowała myśli gdzie indziej. Nie zawsze się to udawało. Czasami coś popychało ją ku pamięci o tych duszących czarnych szatach i wścibskich, natrętnych dłoniach. Przenikał ją dreszcz, a serce przyspieszało. Nienawidziła tego, że tamto zdarzenie tak na nią wpłynęło. To tylko zmęczenie sprawia, że czuję się taka słaba, powtarzała sobie. Gdybym była silniejsza, mniej bym to odczuła. Skrzywiła się. Gdyby Chaja mu nie przerwał, byłaby teraz w jeszcze gorszym stanie. Aurajo. Przez chwilę sądziła, że ten głos jest wspomnieniem, ale potem powtórzył jej imię, więc otworzyła oczy i znowu ujrzała jaśniejącą postać. Pentadriański bóg Szeir uśmiechnął się do niej. — Wyjdź z cienia, Aurajo — powiedział. — Chaja — szepnęła. — Tak. Pamiętając o słudze, którego odsłonił, znikając poprzednim razem, przyjrzała mu się uważniej. — Kim jest... Kolejny lojalny śmiertelnik, odparł. Nie będzie pamiętał tej rozmowy. Zrezygnował dla mnie ze swej woli. Dla Szeira, wzruszył ramionami. Niektórych śmiertelników łatwo jest oszukać. Spojrzała na parę strażników. Wpatrywali się, pełni podziwu i lęku. Na pewno musieli otworzyć wrota, by wpuścić do sali człowieka opanowanego przez Boga. — Ale co z bogami Pentadrian? — zapytała. Chaja uśmiechnął się szerzej. — Zadbałem o to, by ich uwaga była skierowana gdzie indziej. — Muszą wiedzieć, że oszukałeś Nekauna. Czy odwołają twój rozkaz? Czy Nekaun wróci, by skończyć to, co zaczął? Bóg pokręcił głową. Gdyby to zrobili, ujawniliby, że ktoś może się pod nich podszywać. Odetchnęła z ulgą, a potem zmarszczyła brwi. Czy jesteś tu, aby mnie uwolnić? Nie mogę. Jeśli ten śmiertelnik wkroczy w pustkę, stracę nad nim panowanie. Ale możesz mu rozkazać, aby mnie uwolnił. Znowu pokręcił głową. Nie mogę się mieszać i nie mogę wyjaśnić, dlaczego nie mogę się mieszać, wykrzywił wargi w ironicznym uśmiechu. Wiesz już, że my, bogowie, mamy umowy, których musimy dotrzymać. Nagle błysnęło zrozumienie. Juan chce, żebym tu została. Nie całkiem. Auraya spojrzała spod zmrużonych powiek. Ach, rozumiem. Chcę mojej śmierci, a to jest kompromis. W tej chwili pozostawienie ciebie tutaj właśnie nim jest. Czyli wszyscy chcecie usunąć mnie z drogi. Tak. Dziwię się, że nie chcecie mojej pomocy w tej wojnie. Zmarszczył czoło. Jak się dowiedziałaś o wojnie? Ogarnął ją chłód. On wciąż nie wie, że potrafi odczytywać myśli. Chyba Nekaun mi mówił. Nie chciałeś, żebym wiedziała? Spytała. Przyszedłem ci o tym powiedzieć. Odwrócił głowę w zamyśleniu, a potem podszedł krok bliżej i uśmiechnął się. Wciąż cię kocham, Aurajo. Zrobię, co mogę, żeby cię stąd wydostać. A potem... W zamian za to chcę, byś mi obiecała, że będziesz trzymać się z dala od konfliktów tego świata, nawet tych dotyczących Sije. Trzymaj się z daleka, inaczej Juan znajdzie pretekst i sposób, by cię zabić. Ja... Przesunął wzrok w lewą stronę i zmarszczył czoło. Muszę już iść. Zanim zniknął, Auraya wyczuła obecność innego boga. Postać Szejra także zniknęła, a na jego miejscu stał młody sługa, niemal chłopiec. Rozejrzał się po sali. Dostrzegł Aurayę. Natychmiast spuścił wzrok i zaczerwienił się gwałtownie. Czyjś głos zawołał do niego od wrót. Młodzik odwrócił się i widząc strażników, pobiegł w ich stronę. Jeden ze sług poklepał go po ramieniu. Chłopak stał tam chwilę i z podnieceniem opowiadał o swym przeżyciu, a potem odszedł. Auraya westchnęła i oparła się o podstawę tronu. Haya może mnie kocha, ale nie aż tak, by sprzeciwić się Juan i mnie uwolnić. Ile ostatnich wydarzeń zostało ukartowanych przez bogów? Czy to oni nakazali mnie uwięzić, by usunąć z drogi? Przypomniała sobie reakcję Nekauna na rozkaz Hai, Szejra. Powiedział, ale co? Rozkazano mu, aby ją zgwałcił? Bóg mu rozkazał? Zadrżała. Nie miała jak się tego dowiedzieć i znów poczuła się niepewnie. Przymknęła oczy i wysłała umysł w poszukiwaniu jakiejś rozrywki. Stojąc na rufie łodzi, Emeral patrzyła, jak glimma zmienia się w oddali w linię świateł. Poczuła ulgę i rozczarowanie. Ostatnie dni okazały się pełne męczących opóźnień. Kiedy wykupiła już rejs trzcinową łodzią do miasta, gdy udało się jej sprzedać bransoletę kolekcjonerowi, którego poleciły jej bliźnięta, odkryła, że nabrzeża Glimmi są pełne sług, pilnie sprawdzających, kto przybywa do miasta i je opuszcza. Potrzebowała kilku łapówek i kilku zawoalowanych gruźb, by znaleźć kapitana, który zgodził się zabrać ją przez Zatokę Ognia do Diamien. Teraz, gdy już opuszczała miasto, czuła rozczarowanie, że nie miała okazji, aby je zbadać. Przyglądała się migoczącym światłom i dręczyły ją lekkie wyrzuty sumienia. Gdzieś pod rozległym sanktuarium tkwiła uwięziona w pustce Auraya. Gdybym mogła ją uwolnić, Mirar nie musiałby ryzykować życia, próbując tego dokonać. Pokręciła głową. Lecz jeśli on nie potrafi tego zrobić, wątpię, czy mnie by się udało. W ciągu tych tygodni nauki zaczęła szanować Aurayę. Nawet ją trochę polubiła. Miała nadzieję, że pentadriani nie traktują jej źle. A potem prychnęła na tę myśl. Oczywiście, że traktują. Była ich wrogiem. Zabiła ich poprzedniego przywódcę. Postarają się, aby cierpiała na wszystkie sposoby, jakimi można sprawić ból kobiecie. To w końcu wojna. Pokręciła głową, westchnęła i odwróciła się. To nie zgasi mojej nadziei, że Auraja nie straci tego ducha i optymizmu, który widziałam u niej wcześniej. Ani nie ukoi żalu, że nie mogę jej pomóc tak, by nie narażać się na ryzyko, że znajdę się na jej miejscu albo zginę. Dwie lampy na łodzi rzucały na pokład cienie masztów. Ona także rzucała dwa cienie, które nakładały się, tworząc komicznie chudą sylwetkę. Uśmiechnęła się do niej, a potem do siebie, że w ogóle to dostrzegła. Przez ostatnie dni przyglądała się tylko kształtom, które rzucał na ściany diament i była aż zbyt mocno świadoma cieni. Przynajmniej diament potrzebował tylko jednego źródła światła, by zaczął coś znaczyć. Nagle wstrzymała oddech. Czy rzeczywiście? Co by się stało, gdyby użyła dwóch, trzech albo kilku, gdyby nagle glify na bokach klejnotu zyskały nowe znaczenie, a wykres – jedno światło, jeden klucz. Diagram można było zobaczyć przy jednym źródle światła i stanowił klucz do pozostałych. Dwa światła, dwie prawdy. To takie proste. Dwa światła sprawią, że cienie nałożą się na siebie w taki sposób, by powstały inne kształty. Może nawet glify. Rozejrzała się. Statek był zwykłą jednostką handlową i szeroki kadłub wykorzystywano do transportu ładunku, a nie pasażerów. Cała załoga przybywała na pokładzie. Nie spali w czasie drogi, gdyż rejs przez zatokę mógł się odbywać dniem i nocą. Nie sądziła, aby schodzili pod pokład, chyba żeby sprawdzić ładunek, wziąć pożywienie lub świeżą wodę. Był pewien sposób, aby mogła zejść na dół i mieć pewność, że nikt jej nie przeszkodzi. Podeszła do kapitana i poczekała, aż odwróci się i na nią spojrzy. Potrzebuje chwili na osobności, powiedziała do niego, uśmiechając się z zawstydzeniem. Czy może to być pod pokładem? Kiwnął głową. Przypilnuję, aby nikt tam nie schodził. Znajdziesz odpowiednie naczynie. Dziękuję. Wskazał jej klapę. Kilku marynarzy skinęło jej głowami, kiedy ich mijała. Odpowiedziała tym samym. Wyczuwała, że teraz, kiedy już opuścili Glimmę, ciekawość zastąpiła ich wcześniejszy lęk przed jej obecnością. Kapitanowi opowiedziała o tym, jak kilka miesięcy wcześniej przybyła tu z mężem, który szukał partnera handlowego. Zostawił ją tutaj, gdy wyjechał załatwiać interesy w Sennonie, a wojna nie pozwoliła, by po nią wrócił, więc musiała uciekać na własną rękę. Sięgnęła do klapy i zeszła po drabinie w ciemność. Wytworzyła iskrę światła i rozejrzała się za nocnikiem. Gdyby go nie użyła, kapitan mógłby podejrzewać, że próbowała coś ukraść lub węszyła pośród towaru. Znalazła naczynie niezbyt daleko od miejsca, gdzie ustawiła swój podróżny kufer, zakupiony w celu przewożenia skarbu. Wyjęła z bagażu sznurek i przywiązała do haków, służących mocowaniu towarów po obu stronach kadłuba, a potem przerzuciła przez niego szal. Gdyby ktoś zszedł na dół, uznałby, że zasłoniła się, by nikt jej nie podglądał. Sprawdziła, czy nocnik jest czysty, odwróciła go dnem do góry i usiadła na nim. Potem wyciągnęła spod ubrania naszyjnik. Niełatwo było utrzymać go nieruchomo na rozkołysanym statku. W końcu użyła magii, by zawisł w powietrzu. Stworzyła iskrę i wsunęła ją do wnętrza klejnotu, a potem odwróciła go tak, by faceta z kluczem rzuciła cień na jej szal. Zbadała diagram i poczuła dreszcz podniecenia. Jedna kropkowana linia przecinała jedną stronę ośmiokąta, dwie następną, trzy kolejną i cztery ostatnią. Liczby mogły mieć związek z kątami. Nie będzie pewna, dopóki nie sprawdzi. Obróciła wisior tak, że naprzeciw szala znalazła się druga fasada. Dwa światła, dwie prawdy. Wsunęła drugą iskrę. Przesuwała je wokół siebie wewnątrz diamentu. Kiedy się oddalały, zobaczyła, że cienie na szalu przechodzą wzajemnie przez siebie. i nagle dostrzegła rozpoznawalne glify. Zatrzymała ruch iskier i przesunęła je odrobinę bliżej. Gotowe! To jest to! Na szalu pokazały się normalne glify Sorli. Emerald krzyknęła triumfalnie, choć szeptem, i zaczęła czytać. Kiedy Surim pierwszy raz trafił na bagna, uznał, że to brzydkie i cuchnące miejsce. Po paru tysiącach lat życia w luksusie, błotniste, zawsze wilgotne i dzikie otoczenie było dla niego najgorszym koszmarem. Gdy jednak przyzwyczaił się do życia tutaj, nauczył się doceniać piękno bagien. Tyle tu życia, myślał, sterując łodzią przez wodę. Liczne odmiany roślin, zwierząt i owadów, a wszystko to w jednym wyjątkowym miejscu. Tutejsi to doceniali w pewnych granicach. Dopasowali swoje życie do bagna, podobnie jak przystosowali bagno do swego życia. Przybysze z zewnątrz tego nie rozumieli, nie próbowali rozumieć. Ścinali drzewa, pogłębiali i poszerzali rzeki, usiłowali osuszyć zalane tereny. Bagno było piękne za dnia, ale niesamowite nocą. Bez iskry oświetlającej drogę, Surim zgubiłby się w całkowitej ciemności. Pochylił głowę pod pajęczyną rozciągniętą w poprzek rzeczki, potem odwrócił się i zasalutował czekającemu w środku ogromnemu pająkowi. — Uważaj, gdzie splatasz swoje sieci, bo staniesz się moją kolacją — uprzedził go. Odwrócił się i spojrzał na skalną ścianę przed sobą. Sterując łodzią wzdłuż niej, nasłuchiwał odgłosów bagna. Każde ćwierkanie, brzęczenie czy zawołanie przywoływało w umyśle obraz stworzenia, które ten dźwięk wydało. Brzęcząc, przeleciał mu koło ucha tęczowy latacz. Na daleki zew podnieconego bagiennego błotniaka gdzieś w pobliżu odpowiedział inny. Sterował łodzią wzdłuż zakola rzeki i pokierował ją do ciemnych otworów u podnóża skały. Gdy wpłynął do wnętrza, wydawało się, że cienie cofają się przed jego światłem. — Uciekajcie, cienie! — szepnął. — Uciekajcie jak najszybciej! Łódź wpłynęła do groty. Inne światło i jakaś postać pociągnęły go na przeciwną stronę. To Tamun czekała ze skrzyżowanymi ramionami. — Spóźniłeś się. — Naprawdę? — uśmiechnął się. — Nie wiedziałem, że mam się gdzieś znaleźć o konkretnej porze. — zmrużyła oczy. — Wiesz, o co mi chodzi. Zwykle wracasz przed zmierzchem. — A rzeczywiście — przyznał. — Ale to była niezwykła noc. A może raczej zwyczajnie niezwykła noc. Podpłynął łodzią do półki i wstał. Ile razy musi być niezwykła, żeby stać się zwyczajnie niezwykłą nocą? Prychnęła. O wiele mniej niż to, ile razy zadajesz to głupie pytanie. Pośpiesz się. Emerald rozszyfrowała tajemnicę. Odwróciła się i przeszła po półce do jaskini. Surima ogarnęło podniecenie. Zeskoczył z łodzi, przywiązał ją szybko i podążył za siostrą. Bogowie nigdy nie chcieli dyskutować o swoich ograniczeniach ze śmiertelnikami, ani z nieśmiertelnymi. Kiedy on i Tamun znaleźli wskazówki, że gdzieś w Witchanii Południowej może istnieć zwój zawierający tajemnicę martwej bogini, ta wiedza była boleśnie kusząca. Zastanawiał się już, czy nie opuścić jaskiń i samemu nie wyruszyć na poszukiwania. To było prawie warte ryzyka, że zostanie odkryty przez bogów. Prawie. Powstrzymywała go myśl nie o tym, że bogowie dostrzegą go i spowodują jego śmierć, ale że Tamun na tak długo zostanie sama. Pierwszy raz od 2000 lat. Lubił myśleć, że potrafiłby przeżyć bez niej. Przez ostatnie 100 lat z nich dwojga on bardziej się zmienił. Nie chciał ryzykować, że ona nie przeżyje bez niego. Nasza siła jest naszą słabością. Nasze słabości są naszą siłą. Dostatecznie trudno było im się pogodzić z rozdzieleniem ciał. Śmierć byłaby niewyobrażalna. Potem zjawiła się Emerald i z radością podjęła się misji poszukiwania zwoju bogów. Tamun uważała, że naraziła się na wielkie ryzyko, opuszczając myślicieli i zakładając, że tajemnice są ukryte w skarbie. Surim się tym nie przejął. Tylko ktoś skłonny czasem do ryzyka mógł ruszyć na poszukiwania. Zresztą Emerald miała rację. Szedł teraz za siostrą do ich ulubionej jaskini. Oboje ułożyli się w gniazdach poduszek, które uszyła Tamun. Słyszał, jak nabiera powietrza, a potem powoli wypuszcza. Przymknął oczy i bez wysiłku zsunął się w połączeniowy trans. Splutł swój umysł z umysłem siostry. Emerald! Zawołali. Tamun Surim, nareszcie! Witaj, Surimie! Odezwał się inny głos. Surim zdziwił się nieco. Mewa? Tak, to ja. Pomyślałam, że zechce wysłuchać, co Emerald ma nam do powiedzenia, wyjaśniła Tamun. A Mewa zgodził się, że już pora, by Mirar dowiedział się o jego istnieniu. Natomiast ja wciąż nie mogę się otrząsnąć ze zdziwienia, dodał Mirar. Zostawcie to na później, rzuciła Emerald. Doszłam do tego, w jaki sposób odczytać glify w kamieniu. Gdy opisywała swe odkrycie, Surim poczuł zdziwienie. To takie proste, dokończyła Emerald. Nie mogę uwierzyć, że nie zrozumiałam tego od razu. Większość zagadek jest prosta, kiedy znasz już odpowiedź, pocieszył ją Surim. A więc co mówią glify? Zaczęłam od strony oznaczonej jako dwa światła, dwie prawdy. A napis głosił: wszyscy bogowie zrodzili się śmiertelni. Najpierw nauczyli się nieśmiertelności. Na końcu nauczyli się być bogami. Potem jest przerwa i dalej: wszyscy bogowie kochają, pragną i nienawidzą tak jak śmiertelni. Wszyscy bogowie potrzebują śmiertelnych, by widzieć, łączyć się i zmieniać świat. Piątka nieśmiertelnych umilkła. A gdy cisza trwała coraz dłużej, Surim zaczął się zastanawiać, czy nadal są połączeni. To wyjaśnia kilka spraw, powiedział, nie potrafiąc wytrzymać ciszy. Rzeczywiście wyjaśnia, zgodził się Mewa. Czyli bogowie byli kiedyś nieśmiertelnymi, zastanawiał się Mirar. Czy to znaczy, że i my możemy zostać bogami? To by tłumaczyło, dlaczego tak bardzo się nas boją. Obawiają się, że odkryjemy, jak zostać bogami, zgodził się Surim. Ale czy byśmy chcieli? Zapytał cicho Mewa. Glify mówią, że bogowie odczuwają ludzkie emocje, a jednak potrzebują śmiertelników, żeby wpływać na świat. Odczuwają pożądanie, ale nie są zdolni, by je zaspokoić, rzekł Mirar. Nic dziwnego, że nie mają poczucia humoru. Emerald, czy klejnot wyjaśnia, jak zostać bogiem? Spytała Tamun. Nie. A czy przeczytałaś pozostałe strony? Tak. Powiedz nam, co mówią. Trzy światła dają nam trzy tajemnice, odpowiedziała Emerald. Oto one. Żaden Bóg nie może przebywać w dwóch miejscach równocześnie. Żaden Bóg nie może istnieć tam, gdzie nie ma magii. Żaden Bóg nie zabiera i nie zachowuje duszy zmarłych. Tym razem cisza trwała jeszcze dłużej. Surima również zaskoczyły wypływające z tego wnioski. Bogowie nie zabierają dusz. Kłamstwo, które utrzymywali przez tysiące lat, było tak gigantyczne, że Surimowi zakręciło się w głowie. Potrzebują śmiertelnych, by wpływać na świat, pomyślał, a więc chcą, by śmiertelni wierzyli, że potrzebują bogów. Pocieszy to twoich tkaczy snów, Mirarze, zauważyła Emerald. Pocieszy? Nie jestem pewien. Wiedzieli, że zostając tkaczami snów, rezygnują z wszelkich szans, by ich dusza trwała po śmierci. Ale jak się poczują, wiedząc, że to żadna ofiara? Myślę, że większość twego ludu i tak nie wierzy w duszę, stwierdziła Tamun. A co z pozostałymi dwiema tajemnicami? – spytał Mewa. Wiedzieliśmy, że bogowie nie mogą istnieć w pustkach i podejrzewaliśmy, że nie mogą znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie – stwierdził Surim. Emerald, co było na ostatniej stronie kamienia? Myślałam, że już nigdy nie spytacie – odparła z dumą. Czwarta strona, jeżeli pamiętacie, to śmierć. Posłuchajcie tego. Wszyscy bogowie są równie potężni. Żaden nie może wpływać na innych, z wyjątkiem ich pozycji. Potem jest przerwa i dalej. Sześciu, otaczając jednego, unieruchamia go. Sześciu otaczających jednego i zabierających magię daje uwięzienie lub śmierć. Sześciu otaczających jednego? Powtórzył Surim. Jeden w górze, jeden na dole i po jednym ze wszystkich czterech stron, wyjaśnił Mirar. Ofiara wewnątrz. Jeśli ta szóstka ściągnie całą magię, Bóg wewnątrz nie może istnieć. Pustki, wykrzyknął Mewa. Założę się, że tak właśnie powstały. Oczywiście, potwierdziła Emerald. Ciekawe, jak się będę czuła, gdy następnym razem, w którąś wejdę, wiedząc, że zginął tam Bóg. Zależy od Boga, mruknął Mirar. Gdybym wiedział, gdzie zginęło kilku konkretnych bogów, kusiłoby mnie, aby wyruszyć tam i jakoś to uczcić. Coś się nie zgadzało. Surim kilka razy powtórzył sobie w myślach tajemnicę, zanim dostrzegł problem. Jeżeli sześciu bogów musi otoczyć innego, aby go zabić, jest tylko pięcioro bogów, zauważył. Gdzie jest ten szósty? Sorli była szósta i sama się zabiła, przypomniała mu Emerald. Pamiętasz tę opowieść na zwoju? Miała wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobiła i zabiła się. Ale jak? Spytał Mirar. Ach tak, oczywiście, pustki. Musiała wejść do którejś. Rzuciła się w nicość, zgodził się Mewa. Rzeczywiście musiały ją bardzo dręczyć wyrzuty sumienia. Was by dręczyły? Spytała Emerald. Którekolwiek z was? Znowu zależy to od Boga, uznał Mirar. Nie czułbym się ani odrobinę winny, gdyby udało nam się pozbyć tej grupy, którą mamy teraz. Jesteś tkaczem snów, nie zabijasz, przypomniał mu Surim. Nie zabijam ludzi. Myślę, że dla bogów mógłbym zrobić wyjątek, nawet jeśli kiedyś byli ludźmi. A dlaczego pytasz, Emerald? Zdziwiła się Tamun. Zastanawiałam się, odparła głosem pełnym podniecenia. Czy nieśmiertelni mogą tworzyć pustki? Ciarki przebiegły Surimowi po skórze. Moglibyśmy spróbować, uznała Tamun. Może między nami, dodał Mirar. Gdyby nas było sześcioro, dokończył Mewa, ale jest tylko pięcioro. Może Auraja, zaczął Mirar. Nie zrobi tego, stwierdziła Emerald. Nadal uważa, że im służy. Mogła ostatnio zmienić zdanie w tej sprawie, sprzeciwił się. Nie możemy ryzykować, uznała stanowczo Tamun. Jeśli się dowie, że możemy to zrobić, może też ostrzec bogów. W przeciwieństwie do nich, w wypadku porażki, nie możemy w jednej chwili odlecieć na drugi koniec świata. Powinniśmy wyjawić jej resztę. Wszystko, czego się dowiedzieliśmy, z wyjątkiem tego, jak zginęli bogowie, oświadczyła Emerald. Powinna poznać prawdziwą naturę tych bogów, którym służy. Pozostali mruknęli cicho z aprobatą. Więc co możemy zrobić bez niej? Spytał Mirar. Czekać, aż kolejny nieśmiertelny uzyska odpowiednią moc? To może potrwać 1000 lat. Jeśli będziemy musieli, odparła Tamun. Albo dopóki bogowie nie zranią i nie urażą Aurai tak bardzo, byśmy zyskali pewność, iż nienawidzi ich równie mocno jak my. Cokolwiek nastąpi wcześniej, zgodził się Mewa. Choć jeśli obecna sytuacja Aurai zakończy się fatalnie, możemy nie mieć już wyboru. Nie, jeśli zdołam temu zaradzić, zapewnił Mirar. Mirarze, poprosiła Tamun, nie podejmuj zbędnego ryzyka. Będziemy musieli czekać bardzo długo, aby para nieśmiertelnych zyskała moc. Muszę kończyć, przerwał gwałtownie Mirar. A kiedy jego obecność zniknęła z łącza, Surim westchnął. Naprawdę wolałbym, żebyś przestała go tak zachęcać, siostrzyczko.